Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 6. I tam będziemy czytać od wiersza 5 do 15. Gdy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, którzy lubią odprawiać modlitwy w synagogach i na głównych ulicach, aby pokazać się ludziom. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi tobie. W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swą wielomówność. Nie naśladujcie ich, Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeśli zaś nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinień. Bez przestanku się módlcie. Dobrze znamy te słowa apostoła Pawła. A więc modlitwa jest jak oddychanie, bez przestanku. Dlatego tu nie ma zachęty, aby się modlić. Ale się rozpoczyna ten fragment, gdy się modlicie, gdy oddychacie. A więc jest to czynność naturalna, warunkująca nasze życie, naszą aktywność. Wcześniej mówiliśmy o ofiarności. I tam też właśnie była mowa, gdy dajemy, gdy dajesz. Jako czynność naturalna, stała, wchodząca w zakres naszej pobożności. Ofiarność, modlitwa, post. A więc gdy się modlisz. Jest tu powiedziane, jak nie należy postępować, jak się należy modlić. Jak widzimy, mówi nam to specjalista, najlepszy specjalista, nasz Pan, Zbawiciel, Król Królów. Jak się modlić? Ten, który sam jest najlepszym przykładem modlitwy. I znamy bardzo dobrze wszystkie miejsca, teraz nie chcę od tego rozpoczynać, ale chcę przejść już do samego nauczania. Gdy się modlicie? Co to znaczy, gdy się modlicie? Żydzi robili to regularnie. Dwa razy dziennie recytowali modlitwę Szema, słuchaj o Izraelu. Też codziennie trzykrotnie wypowiadali tefillę, czyli długą listę błogosławieństw dla swego ludu. A więc Jezus oczekiwał, że Jego uczniowie się będą modlić codziennie. I stąd, jak się modlić? To właśnie jest nasz temat naszego rozważania, jak się modlić codziennie. I tutaj mamy w tych wierszach, wierszu 5, 6, 7, 8, takie proste 4 wskazówki. Wiersz 5 nam powiada, gdy się modlicie, to nie naśladujcie obłudników, którzy lubią odprawiać modlitwy w synagogach, na głównych ulicach, by się ludziom pokazać. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę. A więc tu nie chodzi o to, by się publicznie nie modlić. Ale tu chodzi, jak się modlić publicznie. Nie tak, by się pochwalić, by nas widziano, by odebrać nagrodę przez to, że ludzie docenią naszą pobożność, naszą gorliwość, nasze oddanie. Już otrzymują swoją nagrodę właśnie w postaci tego zachwytu. Ale więc Jezus mówi, żeby to nie były pobudki niewłaściwe. Żebyśmy nie chcieli wywierać na innych ludziach jakiegoś wrażenia swoją duchowością. Abyśmy nie udawali ludzi duchowych, bo to będzie wtedy obłuda, brak szczerości. Właściwą pobudką do modlitwy jest utrzymanie kontaktu z niebiańskim Ojcem. Jak właściwą pobudką do oddychania jest podtrzymanie życia. I to jest wtedy naturalne. Pamiętam, gdy byłem mały, to do nas do zboru w Krakowie przyjeżdżał pewien brat, który gdy przemawiał, to właśnie tak szczególnie oddychał. I to się niektórym moim kolegom podobało, a ja się dziwiłem, bo on jakiś taki miał oddech. I to świadczyło, że w nim tak działa Duch Święty, że tak jest napełniony taką mocą, że aż nie może tego wyrazić. Już nie będę komentował dalej tej sprawy i o tym bracie opowiadał. W każdym razie to był przejaw zarozumiałości. On tym oddechem po prostu chciał pokazać, jak to go przepełnia wielka Boża moc. I tak właśnie możemy potraktować modlitwę jako coś, co miałoby przynieść pochwałę u innych ludzi. A to po prostu chodzi o zwykły oddech, cichy, spokojny, wewnętrzny oddech. Bez przestanku się módlcie, czyli bez przestanku nawiązujcie, utrzymujcie łączność z dawcą życia, ze swoim Panem, ze Zbawicielem, z naszym niebiańskim Ojcem. Szósty wiersz mówi o komorze, o pokoju, o alkierzu. A więc tam jest użyty taki szczególny wyraz, gdy nas zachęca, gdy się modlisz. Właśnie, gdy oddychasz, gdy się modlisz, to wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swojego Ojca. Rozmawiaj ze swoim Ojcem, który jest w ukryciu. I twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, tobie wynagrodzi. A więc sam na sam spotykamy się z Ojcem, z Bogiem, unikamy rozproszenia, nikt nam nie przeszkadza, wcześnie rano, zanim dzieci wstaną, telefon zacznie dzwonić, już wtedy właśnie intymnie sobie oddychamy duchowo, z Ojcem naszym niebiańskim rozmawiamy i nasze akumulatory cicho, spokojnie ładujemy już z samego rana. Wejdź do swojej komory, czyli alkierza, garderoby, to chodziło o takie pomieszczenie, wewnętrzne pomieszczenie bez okien, bez światła, gdzie albo przechowywano zapasy, cenne przedmioty, a więc takie pomieszczenie, gdzie tylko Ojciec nasz niebieski widzi, tylko z Nim możemy tam przebywać, tylko tam, gdzie doznamy Jego miłości, gdzie poznamy, jak mówi nam psalmista, obfitość radości w obliczu Twoim. I właśnie w takiej ciszy, w odosobnieniu pozbywamy się ciężaru winy, różnych problemów, brzemion, a też i otrzymujemy niewyobrażalny, nawet trudno to opisać, pokój, wewnętrzny pokój. Patrzymy na nasze życie z innej perspektywy, słyszymy Boży głos, wskazówki jak żyć, doznajemy radości wysłuchania naszych modlitw, uzyskujemy moc do życia i to jest najważniejsza sprawa. Ten krótki, wspaniały, intymny odpoczynek, naładowanie siebie i to właśnie jest cel. Cel w tym szczerym i intymnym podejściu do Boga, od którego możemy brać wszystko tak, jak odbieramy siły, wpłacając tlen do naszego organizmu. I właśnie modlitwa nam dostarcza tego duchowego, niebiańskiego tlenu do naszego ducha. Siódmy wiersz i ósmy mówi nam o poganach. Wcześniej była mowa o obłudnikach, o niewłaściwych pobudkach, a tu jest mowa o poganach, czyli o ludziach, którzy mają swoje bóstwa, nie znają Boga prawdziwego i nie mogą do Boga niebiańskiego, Stwórcy, mówić Ojcze. I właśnie oni się modlą niewłaściwie. Na czym polega ich niewłaściwość? W swoich modlitwach mówi Jezus, nie bądźcie gadatliwi. To podoba mi się w tym przekładzie. Wielomówność, czyli wiele słów. I to jest taki dobry polski wyraz, gadatliwość, jak poganie, którym się wydaje, że zostaną wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim go poprosicie. I właśnie dzisiaj, w tej dobie, w której żyjemy, gadatliwość jest cechą wszystkich, którzy publicznie występują. Teraz myślę o radiu, o telewizji, że aż to jest denerwujące, że nie możemy treści usłyszeć, bo zagadują nas, zagadują, że chyba sami wiecie, nie muszę tego opisywać. I właśnie nie sądźmy, że wielomówność jest nam bardzo potrzebna. Człowiek dzisiaj jest tak zmęczony ilością informacji, że potrzebuje treści jak najsprawniej przekazanej, a nie mnóstwa słów, bo jest zalew informacji, zalew słów. I właśnie poganie musieli być wielomówni. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli jedynego prawdziwego Boga. oni mieli cały panteon bóstw. I właśnie dla pewności, że się zwracają do bożka właściwego wśród tego mnóstwa, na wszelki wypadek wymieniali wszystkich pozostałych. Odpowiednio ich tytułowali. Wielokrotnie powtarzali. A więc była to mantra, paplanina i cały czas mówili, aby nie pominąć żadnego, by każdemu się przypodobać. Więc na ich poziomie postępowali właściwie, ale to nie jest nasz poziom, gdzie mamy Boga, który nas stworzył, który zanim powiemy już wszystko wie, który nam mówi, co mamy zrobić, a nie my jemu mówimy, co on ma zrobić, jak to kiedyś mój kolega mi powiedział o pewnej siostrze, która się pomodliła w swojej szczerości publicznie w zborze. Boże, gdybyś Ty wiedział, co ja wiem. Tak jej zależało na jej sprawie, że modliła się tak do Boga szczerze, otwarcie, publicznie, zapominając, że nie z jakąś sąsiadką rozmawia, ale z wszechwiedzącym Bogiem. Dlatego właśnie zdarzyło mi się kiedyś, że gdy miałem kazanie w pewnym zborze i to były trudne okoliczności też dla wielu ludzi w tamtym okresie, i gdy właśnie zapytałem, i gdy mamy te trudności, takie dramatyczne trudności życia, co mamy zrobić? I cały zbór opowiada, modlić się. A ja powiedziałem, nie. Zaległa cisza. Wszyscy byli tacy zdumieni, no bo to rzecz oczywista, że trzeba się modlić, gdy trwoga, to wiadomo, co robimy, do Boga. A ja powiedziałem, nie, zanim się będziemy modlić, trzeba zacząć myśleć. Najpierw pomyśleć, do kogo się będę zwracał. A więc nie do bóstwa, ale będę się zwracał do Boga Stwórcy, który zanim ja powiem cokolwiek, On już wie, o co mi chodzi. Więc wtedy się już nastawiam, że będę się modlił krótko, nie będę mu w szczegółach opowiadał, tylko mu przedstawię, jak ci ślepcy, co chcecie, bym wam uczynił? Czyż nie było wiadome, czego oni potrzebują, że są niewidomi? Oni też nie wykładali dokładnie, jak się czują, jakie to jest tragiczne być ślepym, tylko mówię, Panie, abym przejrzał, abyśmy przejrzeli. To wszystko, proste, jasne. Przy grobie Łazarza Pan Jezus się krótko modlił. Jednym zdaniem, krótkim zdaniem. A więc my mamy do czynienia z Bogiem wszystko wiedzącym. Musimy mieć tę świadomość, że On wszystko wie. I stąd nasza modlitwa będzie krótka. Ona musi być. Musimy to wyrazić. Ale nie jak poganie, nie paplaniną, nie przez wielokrotne powtarzanie, ale po prostu podejść do Boga, który wszystko wie i oczekuje, że my, mając z Nim codzienną, intymną łączność, w pełnej prostocie przedstawimy swoją sprawę. A Jemu w końcu na nas bardziej zależy niż nam, na nas samych. No i dalej. Gdy chodzi o pogan, to oni podchodzili w sposób matematyczny do swego bóstwa, do modlitwy, w sposób matematyczny. Wierzyli, że im dłużej się modlą, tym prędzej zostaną wysłuchani. A Jezus mówi, że nie liczy się długość modlitwy. Liczy się szczerość. Nie ilość się liczy, lecz jakość. I zwróćmy uwagę. Za chwilę nam poda wzór modlitwy. Gdybyśmy policzyli w oryginale greckie słowa, to ta modlitwa zawiera tylko, posłuchajcie, 57 greckich słów, łącznie z i. I gdy się modlimy, to potrzebujemy na to mniej niż pół minuty. Od taką dał nam Jezus modlitwę, długą czy krótką? Po prostu w sam raz. Ojciec nasz w niebie wszystko wie, a my mu w sposób prosty przedstawiamy konkretnie, o co chodzi, bo On i tak wszystko wie. A więc Jezus nie negował powtórzeń w modlitwie. Nie. Ale Jezus się sprzeciwiał powtórzeniom bezmyślnym, gdy my Boga traktujemy bezmyślnie. Musimy rozumieć, kto nas słucha, z kim rozmawiamy. I stąd, gdy powtarzamy, to musi mieć cel, sens. Dlatego też potrzebna jest wytrwałość, determinacja. Szukać, pukać. I znamy dobrze te dwie przypowieści, gdy chodzi o wytrwałość, o determinację. I tam jest akcentem nie to, że my musimy Boga zmusić do czegoś, ale chodzi o to, że mamy się wykazać naszą determinacją, że nam na tym zależy i podczas tego wykazywania się zmiany będą następować w nas, nie w Bogu, nie w bóstwie, jak poganie myśleli, że bóstwo wreszcie się da przekonać, zagadać, ale te zmiany będą w nas następować w trakcie proszenia z determinacją. My będziemy się przekształcać, zmieniać. I właśnie mamy ten pierwszy przykład z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, gdy przyjaciel nas niespodziewanie odwiedza, a my mamy pustą lodówkę i nagle chcemy go w nocy ugościć i nie mamy czym, a więc pukamy do sąsiada, dzwonimy do niego. On nam nie chce otworzyć, a w końcu mówi: przyjdź rano, ale mówimy nie. Ale my mówimy nie, musimy teraz przyjąć naszego gościa. I w końcu on się ulituje i da nam to, czego potrzebujemy. A więc nasza nieustępliwość ze względu na głód naszego przyjaciela, naszego gościa. I stąd są powtórzenia, prośby, aby kogoś przekonać. Ale ta determinacja wypływa z potrzeby, a nie dlatego, że chcemy kogoś zagadać. Albo też mamy ten przykład Łukasz, 18 rozdział, o bezbożnym sędzi. Gdy się nie chciał zainteresować pewną kobietą. I go ta sprawa zupełnie nie obchodziła. Ale kobieta uparcie powracała, aż w końcu jej sprawę postanowił załatwić, bo już nie znosił jej nachodzenia. A więc to ma na celu wykazanie, że nam na czymś zależy. Nie powiemy sobie raz i ty, Boże, zrób, ale nam na tym zależy i podczas tego wykazywania się następują zmiany w nas samych. I spójrzmy na Pana Jezusa w Getsemanie, gdy się modlił. I swoją modlitwę, krótką modlitwę, powtórzył aż trzykrotnie. Dlatego też i ten przykład, który będziemy za chwilę omawiać, tak zwanej modlitwy Ojcze Nasz, to właśnie nie jest bezmyślne powtarzanie. Tam każde zdanie, każda część ma swoją wagę i na każdą z tych części ja w swoim czasie wygłosiłem 40-kilkuminutowe kazanie. Na każdą z tych części. Bo tam jest dużo treści. Ale w modlitwie jest to tylko jedno zdanie czy część zdania. A więc my Boga nie informujemy o czymś. On dobrze o tym wie. Wiersz 8 mówi: Ojciec wasz wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim go poprosicie. A więc Bóg nam daje raczej przywilej, abyśmy w Jego planach, które On zamierzył wykonać, mogli uczestniczyć. I w tym sensie nasza uporczywość, determinacja sprawia Jemu radość, że nam zależy na uczestnictwie w Jego planach. I stąd spójrzmy, jaki jest piękny ład, porządek w tym wzorze modlitwy. Jest to spójny, uniwersalny, obejmuje wszystko to, o co możemy Boga prosić. I właściwie modlitwa ta jest prośbą. I chcielibyśmy się nastawić na to, szczególnie my, zielonoświątkowcy, że my Boga prosimy, niechaj to nas nie krępuje, że my Go prosimy. My lubimy rozkazywać, no wiecie, nie chcę teraz tego opisywać dokładnie i to jest rzecz właściwa i musimy być odważni, musimy rozkazać, ale nawet gdy rozkazujemy demonom, powiedzmy, podczas egzorcyzmów, czasami się modlą też ludzie o uzdrowienie i też choroby rozkazują. Nawet rozkazujemy, jest to prośba, bo cóż nasze słowa, gdy ja mówię do demona, że ma opuścić do choroby, że ma odejść, cóż to oznacza? Te słowa nic nie mają żadnej wartości. Gdyby Bóg tego nie zrobił, gdyby Duch Święty nie przegonił demona, gdyby też i Chrystus nie uzdrowił danej osoby. A więc nawet gdy ważymy się rozkazywać, to i tak to jest prośba, bo to, co my powiemy, i tak Bóg musi wykonać, dlatego że On chce to wykonać, a my uczestniczymy w Jego planie, w Jego zamiarze, jako istoty na tej ziemi. I stąd właśnie nastawmy się, że ta cała modlitwa, mimo że jest tam i doksologia, uwielbienie, oddawanie Bogu czci, są prośby, cała nasza postawa jest jednak prośbą. I stąd pierwsza część nam powiada: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc pierwsza rzecz przypomina nam, do kogo się modlimy. Ojcze, czyli ktoś, kto jest bliski, Abba, bliski, tatusiu. Ale nie ma tam żadnych dziecięcych konotacji. To nie może być jakiegoś elementu sentymentalizmu, abyśmy tutaj się czuli jako maleńkie dzieciątko, i tu mamy Ojca i teraz chcemy Go jakoś tym pozyskać. Nie. Tu po prostu chodzi w tym wyrazie świadomość, że mówimy do Boga Stwórcy Wszechpotężnego, Suwerennego, ale który jest nam tak bliski w Chrystusie Jezusie, że do Niego mówimy tatusiu, ojcze. Ale podkreślamy bliskość wielkiego Boga. I to właśnie jest coś niezwykłego, gdy wchodzimy do komnaty ukrytej, zamykamy drzwi i modlimy się Ojcze nasz. Pomyślmy teraz na tym zaimkiem nasz. Jestem w tej komnacie, zamknięty w tym pokoju i nikogo nie ma, to mogę powiedzieć Ojcze mój. A tu jest powiedziane Ojcze nasz. Jest to czymś niezwykłym, że Jezus każe nam iść do komnaty ukrytej, za sobą zamknąć drzwi i się modlić Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. I o co by tu chodziło? Właśnie ten zaimek, na który chyba uwagi nie zwracamy, że ta okoliczność właściwie usprawiedliwiłaby, gdybyśmy mówili Ojcze mój, bo nikt mnie nie słyszy, jestem sam na sam i sobie sam rozmawiam. Właśnie tutaj jest podkreślony nie indywidualizm nasz, ale nasza wspólnota. My się w tej intymnej modlitwie sam na sam z Ojcem, my się modlimy razem z wieloma innymi, bo inni też się modlą. I wielu, wielu, wielu w swoich komorach modli się i przechodzimy pojedynczo, ale razem modlimy się Ojcze nasz jako ciało Chrystusa, jako członkowie tego samego ciała Jezusa Chrystusa. Dlatego też i chcieli mieć tę świadomość, że sami na świecie nie jesteśmy, ale że mamy braci i siostry wokół siebie, którzy do tego samego Ojca mówią Ojcze nasz, myśląc o nas, a my podczas tej modlitwy myślimy o nich. I właśnie gdy się modlimy, mamy świadomość, że rozmawiamy z Bogiem. I już ten fakt naszej modlitwy przemienia, bo my nie medytujemy, nie mówimy do siebie, dlatego też nie lubię wyrazu medytacja, ale my mamy rozmowę. Z kimś rozmawiamy, kto jest rzeczywisty, tak samo jak my, a jeszcze bardziej rzeczywisty niż my, który nas kocha, jest Ojcem, ma moc niebiańską i już na samym początku nas to powinno pobudzić do chwały, uwielbienia, dziękczynienia, że mamy przywilej rozmowy, nie nastrajania się, medytowania, kontemplowania. Nie, to robią poganie. To robią ludzie, którzy nie znają Boga prawdziwego. Ale właśnie my, chrześcijanie ewangeliczni, odrodzeni, pełni Ducha Świętego, my z naszym Ojcem w niebie w pełnej pokorze rozmawiamy. Wtedy Mu dziękujemy, zwierzamy się i wszystko to, co jest nam potrzebne w życiu, zdrowie, rodzina, przyjaciele, wszystko to sprawia, że On, wiedząc o tym, od nas słyszy, z nami rozmawia, nam odpowiada i to jest piękna właśnie modlitwa, rozmowa z naszym niebiańskim Ojcem. Dalej, niech się święci Twoje imię. Imię wyjawia to, kim jest dana osoba, kim jest Bóg. I naszym głównym pragnieniem ma być uczczenie Jego imienia, Jego osoby w naszym życiu. A więc gdy się modlimy, powiedzmy rano i mówimy, niech się Twoje imię święci, to myślimy, że podczas dnia, który się rozpoczyna, ja będę w moich myślach wyrażał to pragnienie, że uczczę Boga w swoich myślach, intencjach, słowach, uczuciach, rozmowach, czynach, kontaktach z ludźmi, w pracy, w służbie, w spotkaniach. Będę chciał, żeby Jego imię w jakikolwiek dostępny sposób było uczczone. To jest takie piękne wejście na samym początku w tej modlitwie. Dalej mówimy, niech przyjdzie Twoje Królestwo. I bardzo wyraźnie widzimy, jak cały świat, a też i nasz kraj, rozpaczliwie potrzebuje Jezusa. Ludzie coraz bardziej stają się w tej chwili świadomi, że jest chaos. Chaos nie do opanowania. I świat teraz potrzebuje Jezusa. Na przykład gdy teraz się pojawiły te dylematy z krzyżami w miejscach publicznych. Teraz nie będę tego opisywał, bo wszyscy chyba wiedzą i ta sprawa aktualna. I właśnie ktoś z ludzi świeckich w świeckim opracowaniu uświadomił nam, że historia zatoczyła koło. Że chrześcijaństwo, które stało się panujące, dominujące, stało się w wielu krajach w przeszłości, to było przecież w całym cywilizowanym świecie religią panującą, to to chrześcijaństwo znów staje się tym chrześcijaństwem z wieku pierwszego. Z wieku nie dominującej religii w państwie, ale religii, która polega na osobistym wyborze człowieka. Człowiek dokonuje osobistego wyboru być chrześcijaninem, też nim nie być. A nie, że się nim jest z racji tego, że się mieszka w tak zwanym kraju chrześcijańskim. I właśnie w tej chwili ludzie szczególnie potrzebują Chrystusa, który będzie każdego z nas osobiście prowadził jako swoją owieczkę. Dlatego też powinniśmy się modlić, aby w sferze politycznej, gospodarczej, w szkolnictwie, w społeczności, w której mieszkamy, aby wszędzie tam się właśnie rozwijało to Jego Królestwo. A czym jest Boże Królestwo? To nie chodzi o panowanie, nie. Boże Królestwo to nie są rzeczy zewnętrzne, pokarm i napój, mówi nam list do Rzymian. To jest sprawiedliwość. Jest to Boży pokój. Jest to też i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość z wiary przez Jezusa Chrystusa. Wiary w Chrystusa Jezusa. Wolność od poczucia winy, grzechu. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże, które powinno być we mnie, wokół nas. I powinno być obiektem pożądania, pragnienia, głodu i wyboru. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo i prawdziwi chrześcijanie. I tak się modląc w tej modlitwie, Ojcze nasz, niech przyjdzie w to Królestwo, mamy to rozumieć na dzisiejszą dobę. Ale też przyjść w swoje Królestwo to nie tylko sprawy te aktualne, o których mówiliśmy, ale również i prośba o Jego powrót. Chrześcijanie pierwsi regularnie prosili Maranata, przyjdź Panie Jezu, bo tęsknimy za Jego powrotem, fizycznym powrotem, aby Jego Królestwo już w pełni na ziemi się zrealizowało. Dlatego też nie chodzi tylko o teraźniejszość, ale również i o przyszłość. Następna nasza prośba to niech się spełni Twoja wola. Niech będzie Twoja wola. I to nie chodzi o rezygnację, nie. Tu chodzi o to, by ten kawałek podłogi pod moimi nogami, tu gdzie ja jestem, ażeby było miejsce realizowania tego, co Bóg zamierzył dla mnie, dla świata. By się Boża wola wykonywała w moim życiu, przeze mnie, wokół mnie. A więc nas zachęca apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 wiersz, aby ta wola, która jest dobra, też stała się i naszym obiektem pożądania, abyśmy to, co mu się podoba, co jest doskonałe, dobre, przyjmowali i wykonywali, abyśmy ją rozszerzali wokół siebie, dlatego że Bogu zależy, aby stał się Zbawicielem i Ojcem każdego grzesznika, każdego człowieka, który jest wokół nas. Dlatego niech się Jego dobra wola, doskonała wola spełnia w naszym życiu osobistym i wokół nas. I to właśnie jest też następna prośba nasza. No a teraz przejdziemy do naszego codziennego chleba powszedniego, do naszych codziennych potrzeb materialnych. Każdego dnia. Daj nam dzisiaj, czyli każdego dnia. Nie jest to prośba jakaś pierwszorzędna. Ale Jezus mówi nam, że nie tylko sprawy duchowe, ale i materialne są istotne. Dla Niego żadna rzecz nie jest błaha. Wszystko jest ważne. Na tej ziemi potrzebujemy również i zabezpieczenia materialnego. Dlatego daj nam tyle, ile wystarczy. Daj nam każdego dnia. Nie na wszystkie dni do przodu, ale na dzisiaj. I tak dzień po dniu Bóg prowadzi, zabezpiecza, zapewnia. I właśnie my się o to modlimy, żebyśmy mając tyle, ile wystarczy, ale żebyśmy zawsze mogli mieć, byśmy mogli żyć, służyć i Bogu, i ludziom. No dalej czytamy, przebacz nam nasze winy. No i tu nie ma kropki, nie ma zakończenia, ale jest tak jak i my. Uzależnienie od naszego przebaczenia innym. Przebacz nam nasze winy tak, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Jezus tę prośbę rozwija. Zauważcie, jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeśli zaś nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinień. A więc ta zależność. Jak jest mój stosunek do innych ludzi, do ich przewinień. Taki też będzie stosunek i Boga do naszych. I przez to Bóg nas chce nauczyć, abyśmy byli wielkoduszni, przebaczający. Dlatego też dobrze znamy z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, tę historię o królu, któremu dworzanin był winien równowartość, powiedzmy, 60 milionów złotych. 60 milionów. To jest dług właściwie niewyobrażalny dla każdego z nas. I król kazał wszystko wyprzedać, co tamten posiadał, wszcząć postępowanie upadłościowe, żonę, dzieci do niewoli sprzedać, ale dworzanin go błagał o miłosierdzie. Prosił o czas na spłatę długu. I król wspaniałomyślnie darował mu całe zadłużenie. No to już żaden bank tego nie zrobi z nami. A teraz tak wielu Polaków jest zadłużonych i to w kilku bankach naraz. No ale tamten król zrobił lepiej niż nasi dzisiejsi bankierzy i wszystko mu darował. Ale dworzanin ten miał też swojego dłużnika, który był mu winien, tak przeliczając, 12 tysięcy złotych. Pomyślmy, 60 milionów darowano mu, a tu jest 12 tysięcy złotych. No też duże pieniądze, ale nieporównywalne. No i nie omieszkał go schwytać i zażądać natychmiastowej spłaty. Biedak błagał o zmiłowanie, ale wierzyciel podał go do sądu i tamten za długi wylądował w więzieniu. No ale król o tym usłyszał i rozkazał dworzanina aresztować. I mówi: nikczemniku, twój dług 60-milionowy darowałem ci, bo mnie błagałeś o litość. Czyż nie powinieneś postąpić podobnie wobec innych? No i wiemy, co się stało. Oddał go oprawcom, aż spłaci wszystko, co do grosza. Tylko współczuć żonie i dzieciom, bo musieli pójść do niewoli. To właśnie jest nasz brak litości, brak przebaczenia, skutkuje również i na naszych bliskich. Tak też i Ojciec mój, który jest w niebie, postąpi z wami, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Czytamy Mateusz, 18 rozdział, 23-35. A więc jest związek między wybaczaniem a otrzymaniem przebaczenia. I to sobie, kochani, zakonotujmy raz na zawsze, abyśmy wiedzieli, że gdy nam się coś nie wiedzie, że to właśnie często w naszym działaniu, w naszej mocy, w naszych ustach, w naszym postępowaniu był początek. Dlatego bądźmy skorzy do przebaczania. Zachęcam was naprawdę prawie, że ze łzami w oczach, bo nieraz widziałem ludzi, którzy byli tacy zacięci i są do dzisiaj zacięci, że ja im współczuję, gdy później będę mieć poważne trudności życiowe i już będzie za późno, żeby się wycofać. A więc wybaczając innym, nie zaskarbiamy sobie Bożego przebaczenia. Nie. Tylko jest to dowód. To nie chodzi o to, że Bogu się chcemy przypodobać. Nie. Tylko to dowodzi. To dowodzi, że cenimy sobie przebaczenie, jakiego doznaliśmy od Ojca w niebie. Potrzebujemy codziennie tego przebaczenia. On nas obdarza szczodrze, chętnie. I my z wdzięczności dla Boga obdarzamy również i ludzi, tak jak i On nas obdarzył. To właśnie jest cel tego fragmentu, tej modlitwy, tej prośby, a też tego warunku, jaki Ojciec Niebieski nam stawia, abyśmy przebaczali naszym bliźnim. No i na koniec już prośba ostatnia: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. To my znamy wszyscy i się modlimy od dziecka: i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Tam nie chodzi o to, że Bóg nas na pokuszenie wodzi, bo On nikogo nie kusi, jak mówi nam list Jakuba. I tam w oryginale to oznacza, to jest prośba, abyśmy nie ulegli pokusie. Dopuść. Ten wyraz tam znaczy pokusa, ale też i próba. Próba, pokusa. Ten sam wyraz oznacza te dwie sprawy. I chodzi o to, aby Bóg nas uchronił od pokus. Aby te pokusy nas nie sprowokowały i doprowadziły do upadku, abyśmy ulegli złemu, albo też, żeby i zły nas nie pokonał. A więc Hiob, jak wiemy, został wystawiony na próby, na pokusy. Bóg czuwał nad tym, ale on się w tych próbach umiał odnaleźć. I czego Hiob bronił? Ta piękna księga, która ma aż 40 chyba dwa rozdziały. Czego ona dowodzi? Hiob bronił swego stosunku, intymnego stosunku, kontaktu, łączności, społeczności z Bogiem. On nie rozumiał, czego chcą od niego przyjaciele, gdy mu wmawiali jakiś grzech, gdy on z Bogiem na swoją miarę wszystko w porządku miał cały czas. On codziennie był otwarty, szczery wobec ludzi, wobec Boga i on się dziwił, co się dzieje. A Bóg po prostu go nie karał, tylko sprawdzał. Chciał pokazać całemu światu, też i diabłu, że są ludzie, którzy bezinteresownie Bogu są gotowi oddać nawet własną skórę, własne zdrowie, własne życie. To właśnie chodzi o tę intymność, o to, co ten pierwszy wyraz ojcze oznacza. Dziecku zależy na ojcu, a ojcu tym bardziej zależy na własnym dziecku. I właśnie Hiob zdał ten egzamin. Nawet i wobec żony się odpowiedział, że mówi jak kobieta nierozumna. Gdy ona życzyła sobie jego nieszczęściu, żeby on już przeklął Boga, żeby Bóg się zdenerwował i go zabił. I Hiob wiedział, że to nie tędy droga, że Bóg się nie zdenerwuje, nie zabije go, bo Bóg rozumie, że on jest w nieszczęściu, w rozpaczy i że głupstwa mówi. A nawet i tego głupstwa nie zrobił, bo wiedział, że to nie ma sensu, ale był cały czas zdumiony. I potem wiemy na koniec tej pięknej księgi, tego traktatu, czytamy, że przedtem moje ucho o Tobie słyszało, a teraz moje oko Ciebie widzi. I właśnie ta determinacja, o której mówiliśmy na początku, ona sprawia, że gdy my nie ustajemy, trwamy, trzymamy się naszego Boga, że się wewnątrz coś nas zmienia. Ta droga między okiem a uchem się nagle przetrze i nagle i nasze ucho, i nasze oko jest pełne obrazu, oblicza naszego wspaniałego, wspaniałego Boga. I stąd najlepszą nagrodą, kochani, kończąc, najlepszą nagrodą jest to, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Radość z wysłuchanych modlitw to jest najlepsza nagroda, że On nas słyszy, z nami rozmawia, że mamy radość, pokój. Dlatego też i później następuje doksologia, której nie ma akurat w tym fragmencie, a jest tam doksologia, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków, na eony eonów. I na końcu mówią wszyscy amen, czyli niech tak się stanie w moim życiu.